W tej godzinie poranka gościem jest również profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, gościem telefonicznym. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Opowiedzmy najpierw o wizycie pana premiera na Litwie. Ona zaczęła się w sposób, no nie wiem, czy media w wystarczający sposób odniosły się do początku tej wizyty, bo pan premier rozpoczął rozmowy na Litwie od rozmowy z Matką Boską Ostrobramską.
No to myślę, że piękny gest i wzbudzający powszechną sympatię. Szkoda, że jak pan mówi w mediach, on nie zaistniał szerzej, ale kto wie, może by to była dobra tradycja dla kolejnych polityków polskich, którzy by udawali się do Wilna.
To prawda, efekty tej wizyty. Pana zdaniem poparcie tych trzech krajów bałtyckich dla Polski w konfrontacji z potęgami Unii Europejskiej, Francją, Niemcami się utrzyma? Czy to jest taka deklaracja, która teraz padła i czekamy na licytację ze strony Berlina?
Myślę, że się utrzyma. To jest... Te deklaracje, które padły na kierunku północnym ze strony państw bałtyckich, ale mamy także poparcie Węgier i myślę, że na tym się nie skończy, jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką czy generalnie kierunek południowy. Zarówno Rumunia, jak i Bułgaria, jak i Malta także mają interes własny, aby tego typu procedury, które grożą Polsce, nie stały się precedensem. Więc generalnie myślę, że koalicje państw wystarczających do zablokowania dalszego postępowania w zakresie artykułu 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej będziemy w stanie zebrać.
Kiedy się to okaże, kiedy możemy oczekiwać końca tej procedury, skoro zebrała się liczba krajów, które w tej chwili mówią, że one tego nie poprą?
No to zależy od na przykład prezydencji bułgarskiej, która w pewnym momencie może wprowadzić pod obrady, pod decyzję dalsze postępowanie, czyli procedowanie w zakresie artykułu 7. Myślę, że także kontekstem całej tej sytuacji jest tworzenie dopiero nowego rządu niemieckiego. To też jeszcze trochę potrwa. Więc mierzyłbym to pewnie raczej w miesiącach niż w dniach.
A czy będziemy jakby oczekiwać od Bułgarów, by tą sprawę postawili, czy będziemy raczej oczekiwać, by to odwlekali?
Myślę, że to zależy od wyklarowania się właśnie ostatecznie tego, czy owa koalicja blokująca zaistnieje, czy nie. Jest oczywiste, że nikomu się nie śpieszy do tego, żeby wejść w konfrontację z głównymi mocarstwami unijnymi, które promują owe postępowanie wobec Polski. W związku z tym raczej pewnie sytuacja nie będzie przyspieszała. Zresztą sama świadomość, że taka koalicja blokująca może realnie zaistnieć, zapewne będzie powodowała poszukiwanie i przez komisję, i przez owe mocarstwa jakiegoś sposobu wyjścia z tej konfrontacji z twarzą, to znaczy raczej jej zarzucenia niż doprowadzenia do starcia i przegrania go, bo
w grudniu zeszłego
i wygrania przez Polskę.
W grudniu zeszłego roku Komisja Europejska wystosowała list do polskich władz domagający się cofnięcia zmian w prawie praktycznie o 2 lata. Ma być tak, jak było w 2015 roku. Teraz po tej ofensywie uśmiechów pan premier Morawiecki usłyszał od pana Timmermansa, że no fajnie, fajnie, wszystko miło, rozmawiać sobie możemy, ale myśmy zażądali, żebyście cofnęli swoje reformy i bardzo prosimy o wykonanie polecenia. Spocznij.
Jest to pozatraktatowa próba wywierania presji przez Komisję Europejską na rząd państwa członkowskiego, w tym przypadku na rząd Polski. Ale suwerenem rządów państw członkowskich Unii Europejskiej są ich wyborcy, a nie Komisja Europejska. Komisja Europejska nie jest super rządem w Unii. Żaden zapis traktatowy nie daje żadnej instytucji unijnej, w tym Komisji, prawa do ingerencji w system sądownictwa w państwach członkowskich. Artykuły traktatu, na które powoływała się Komisja, nie dotyczą sądownictwa wewnątrz państw członkowskich, tylko dotyczą systemu sądowego w strukturach Unii Europejskiej, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tych instytucji, które są z tym organem Unii związanych. W związku z tym jest to żądanie absolutnie pozbawione podstaw prawnych i traktatowych.
Czy jak,
i niewykonalne,
jak więc... będzie powołany nowy rząd niemiecki, bo to na dniach, wybory były dopiero co, więc we wrześniu, więc po raptem 6 miesiącach już jest rząd, więc naprawdę sukces i w Niemczech. I czy ten nowy rząd będzie nalegał na Komisję Europejską, by wykonała zadanie, czy też będzie opóźniał jakby?
Myślę, że nieformalnie może naciskać. Mamy doświadczenie takie, a pewnie będzie to kontynuacja, albowiem przecież szefem rządu, wszystko na to wskazuje, będzie dalej pani kanclerz Merkel, w związku z czym pewnie strategia tej gry się nie zmieni. Niemcy jako państwo raczej unikały dotąd otwartego demonstrowania swojego stanowiska w tej kwestii, powierzając to politykom, często także niemieckim, ale jednak działającym w strukturach Unii, a nie jako państwo niemieckie. Więc sądzę, że ta taktyka gry zostanie utrzymana.
Na linii...
Natomiast nie sądzę, żeby czy to Niemcom, czy komukolwiek innemu zależało na takim poprowadzeniu sprawy, aby doprowadzić do konfrontacji i ją przegrać. Jeśli Polska zbierze, a wszystko wskazuje na to, że zbierze, ową koalicję blokującą, no to wtedy raczej pewnie oczekiwałbym odwlekania sprawy i poszukiwania wyjścia bez doprowadzenia do owej procedury i rozmycia sporu, a nie konfrontacji i rozstrzygającej decyzji, która będzie demonstracją porażki Komisji Europejskiej.
Należący do koncernu Ringer Axel Springer, portal Onet, opublikował sensacyjną informację w zeszłym tygodniu o tym, że polski rząd, że władze amerykańskie na najwyższym szczeblu nie chcą spotykać się ani z polskim premierem, ani z polskim prezydentem. Bardzo ostro popierał tą linię na przykład jeden z należących do koncernu Bauer Media, z kolei RMF FFM i tam słyszeliśmy bardzo ostre traktowanie przedstawicieli polskiego rządu pod tym kątem, pod kątem tajemniczej notatki, której władze polskie nie chcą ujawnić. W końcu Onet domagał się od ministerstwa. Onet, portal internetowy własności Ringer Axel Springer, domagał się, by polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło notatkę, która jest poufna i tajna, by uratować wiarygodność dziennikarzy Ringer Axel Springer. Pan to oglądał? Jaki komentarz do tego?
No cóż, tu jest przede wszystkim kilka poziomów. Moim zdaniem w sensie zasadniczym oświadczenia obu stron tak zwanych czynników miarodajnych, czyli Departamentu Stanu. Czy
rządu jednego i rządu drugiego, prawda?
Tak jest. Rozstrzygają tę kwestię w sensie formalnym i rozstrzygają ją negatywnie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że sam fakt zaistnienia tej poprawki jest przyjmowany w kręgach rządowych w Stanach Zjednoczonych negatywnie, z czego naturalnie nie wynika, że sojusz polsko-amerykański i decyzje, które przecież dotyczą kwestii twardych, materialnych, wojskowych, rozmieszczenia wojsk na wschodniej flance NATO, które to z kolei rozmieszczenie nie wynika z, nazwijmy to tak, drgnień serca, prawda, i zawirowań emocjonalnych, tylko z twardej kalkulacji interesów obu partnerów, które te interesy się nie zmieniły, żeby z tego tytułu następowały, czyli z tytułu sporu Polski, i to nie przecież ze Stanami Zjednoczonymi, tylko z państwem trzecim, czy środowiskami żydowskimi na świecie, żeby z tego tytułu wynikały zmiany w naturze relacji strategicznych. To jest niewątpliwie obciążenie dla tych relacji. Miejmy nadzieję, że zostanie ono rozwiązane w miarę wyjaśniania sytuacji, wyjaśniania istoty samej ustawy.
No ta ustawa jest dość oczywista. Wynika z niej, że polskie prawo penalizuje, pańskie państwo penalizuje oskarżanie państwa polskiego i narodu polskiego jako całość o sprawstwo Holokaustu. Gdzie tu jest jakikolwiek problem? Kto może się z tym nie zgadzać?
To są dwa zagadnienia. W sensie nie mówię w tej chwili o interesach, które się za tym kryją, bo to jest jeszcze inna kwestia, ale nazwijmy to w sensie kultury politycznej. To znaczy, z jednej strony mamy dezinformację i główna oś ataku koncentruje się na rzekomym, nieistniejącym, a wręcz expressis verbis wykluczonym przez ustawodawcę zapisem w samej tej ustawie zagrożeniem dla badań naukowych. Tego po prostu nie ma i ci, którzy wskazują na istnienie takiego zagrożenia, nazwijmy to tak, udają, że nie przeczytali ustawy. Natomiast jest rzecz moim zdaniem poważniejsza i rzeczywista, mianowicie taka, że w kulturze prawnej i politycznej Stanów Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak penalizacja za słowa.
No ale ta penalizacja jest w prawie izraelskim. Jakoś nie słyszeliśmy protestów ze strony amerykańskiej mówiącym, że Izrael łamie wolność słowa. Dlaczego Izrael może łamać wolność słowa, a Polska nie może? Czym się różnimy?
Różnimy się skalą wpływu w środowisku opiniotwórczych Stanów Zjednoczonych i utrwaleniem w tradycji przez kilkadziesiąt ostatnich lat obrazu Holokaustu wypracowanego przez Izrael i środowiska żydowskie przy zupełnej marginalizacji czy wręcz nieświadomości natury okupacji niemieckiej w Polsce. I na tym czy takie są źródła tego sporu w sensie kulturowym, tak to nazwijmy.
Wypłynęło. Wiemy teraz, jakie jest rzeczywiste postrzeganie Polski przez ogół osób, które wypowiadają się w Izraelu. Wiemy mniej więcej, co myślą Amerykanie. Patrzymy jeszcze na Stany Zjednoczone, bo tam dzisiaj w Waszyngtonie spotkanie działaczy polonijnych, czyli osób, które przyznają się do polskości, mimo że od lat co najmniej kilkudziesięciu mieszkają w Stanach Zjednoczonych. I ci ludzie będą zabiegać w kongresie o zaprzestanie prac nad ustawą, która ma przyznać własność tak zwanego bezspadkowego mienia w Polsce organizacjom żydowskim. Proszę pana o komentarz, czy polskie władze tutaj coś powinny robić, czy wręcz jest nam niezręcznie i nie powinniśmy nic robić i czekać na bieg wypadków.
Myślę, że w sensie formalnym to póki fakt nie istnieje, nie bardzo jest możliwość odnoszenia się do niego.
A jak zaistnieje, będzie już za późno, bo będzie to ingerencja w ustawy.
Powiedziałem, że w sensie formalnym, a nie w sensie nieformalnym. To znaczy nie może być tak, żeby w tej chwili rząd polski zajmował stanowisko wobec planowanych ustaw amerykańskich. Za co by było raczej posunięcie szkodliwe i wywołałoby naturalną reakcję obronną przeciwko ingerencji państwa trzeciego w proces ustawodawczy. Natomiast w sensie lobbystycznym, w sensie przekonywania co do realiów, to jak najbardziej i dobrze, że ta akcja środowisk polonijnych tutaj istnieje. Myślę, że jest rzeczą oczywistą, że Polska ani w tym, ani w żadnym innym przypadku nie może przyjąć za podstawę swojego prawodawstwa w jakiejkolwiek bądź dziedzinie ustaw norymberskich III Rzeszy z 1935 roku, dzielących ludzi, w tym przypadku obywateli polskich, na Żydów i Aryjczyków, i uznania, że jedni będą traktowani w inny sposób przez ustawodawcę polskiego niż drudzy. W związku z tym zasada, że państwo polskie jest ślepe na etniczność, wyznanie i tak dalej swoich obywateli, że każdy obywatel bez względu na dodatkowe czynniki określające jego świadomość czy samoświadomość, jest traktowany przez prawo tak samo. Trzeba pamiętać też o tym, co swego czasu Göring powiedział, że on mówił o Luftwaffe wprawdzie, ale dotyczy to istoty sprawy, że o tym, kto jest Żydem w Luftwaffe, decyduje ja, czyli Göring. Więc oczywiście tego typu kwestie, a przytoczyłem mu cytat po to, żeby podkreślić, że to Niemcy jako okupanci decydowali wówczas, kto jest, a kto nie jest Żydem. Przecież nie pytano się tych ludzi, jaka jest ich świadomość, co były często rodziny od dawna spolonizowane, zasymilowane. I teraz uznawanie, że te decyzje, które wówczas były podjęte przez władze III Rzeszy na podstawie ustaw norymberskich, nadal obowiązuje i tak mają być podzieleni obywatele polscy, jest po prostu niewyobrażalne. W związku z tym oczywiście, że zasady reprywatyzacji w Polsce muszą być jednolite dla wszystkich obywateli bez względu na ich wyznanie i etniczność. Nie będzie tutaj żadnego podziału rasowego czy rasistowskiego. I tak by należało zamknąć tę dyskusję, jak sądzę.
I tak tą dyskusję zamkniemy. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.